Biznes.
No to po lekkiej dawce polityki krajowej, ale w bardzo sympatycznym i dobrym wydaniu pora na sprawy międzynarodowe. Przy telefonie popołudnia wnet Jakub Gajda, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A na Bliskim Wschodzie się dzieje cały czas. Bliski Wschód trawi to porozumienie, które Donald Trump zaproponował Palestynie i Izraelowi. Co z tego trawienia i przetrawiania propozycji USA wynika?
W tym momencie niewiele wynika, jeśli chodzi o konkrety, bo tak naprawdę napięcie tylko wzrosło w tej części Bliskiego Wschodu, która jest przeciwna ogólnie rzecz biorąc polityce Stanów Zjednoczonych i nieprzychylna Izraelowi. I zasadniczo na ten moment to jest wszystko, co się wydarzyło.
Palestyna mówi nie, Izrael powiedział już tak, powiedział, że jest gotowy uznać samodzielność, niepodległość Palestyny tylko na tym dość okrojonym terytorium.
Jeśli chodzi o Palestyńczyków, no to oni nie chcą oddać Jeruzalem czy Al-Quds, jak oni nazywają to miasto. I generalnie trzeba pamiętać o tym, że jest to jedno z tych najważniejszych miast również dla wyznawców islamu. Już pomijając tutaj fakt, że jest uznawane za stolicę również przez Palestyńczyków. I tutaj jeśli chodzi o takie kwestie narodowe, powiedzmy, no to jest to też miasto, które jest ważne dla wszystkich wyznawców islamu i szczególnie ci, którzy są przychylni w tej chwili Palestyńczykom i niechętni Izraelowi oraz Stanom Zjednoczonym, podnoszą tutaj bardzo głośny głos sprzeciwu.
To przejdźmy do informacji, która była przez kilkanaście dni pierwszym newsem w światowych mediach, a potem wpadła jak kamień w wodę, jak każda informacja, czyli zlikwidowanie albo zabójstwo generała Sulejmaniego. Ileż myśmy słów w eterze radiowym i inni w telewizji, w prasie wylali, żeby opisać tą sytuację. Teraz co się dzieje w Iranie? Iran już przełknął tą w zasadzie taką trochę traumę, a trochę policzek po tym, jak zlikwidowano drugą, a może i pierwszą osobę w państwie irańskim.
Wie pan co, jeśli chodzi o tą żywotność medialną, to się tutaj z panem w 100% zgadzam. My w tej chwili już tego zainteresowania tą sprawą w ogóle nie obserwujemy, natomiast to nie jest tak, że ona przestała żyć jakby własnym życiem, bo tak jak pan wspomniał, ta osoba, która zginęła, czyli pan generał Soleimani, był bardzo ważną osobą dla Irańczyków. No, bym tu nie przesadzał może, że pierwszą czy drugą w państwie, ale był takim symbolem, który jakby w te ramy takie stricte polityczne, nie był uznawany za polityka, prawda? On się nie mieścił w te ramy polityczne. Był kimś innego rodzaju i Irańczycy oczywiście o tym pamiętają. Niebawem będzie 40 dni od jego, do tego właśnie zmierzam, że niebawem będzie 40 dni od jego śmierci czy też zabójstwa, no i wtedy na pewno w Iranie troszeczkę w kwestii związanych z tą żałobą, z tymi żałobnikami na ulicach wypłynie, tak jak było to zaraz po jego śmierci. Pamiętamy też, podobnie było w czasie rewolucji islamskiej, która jeszcze nie była wówczas islamską, że co 40 dni robiło się na ulicach gorąco po tym, jak szach mordował osoby, które były jakby przeciwne jego rządom. Więc takie wydarzenia są przed nami teraz, które Iran podniesie na pewno jeszcze głos. Czy będzie dążył do zemsty dalszej, tutaj jest trudno w tym momencie ocenić. Natomiast no, przyznać trzeba tutaj, postawić sprawę trzeba jasno, że tak naprawdę to, co się stało między na linii Iran-Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone-Iran, bo była najpierw śmierć Soleimaniego z rąk Amerykanów, później ten odwet rakietowy, tak naprawdę doprowadził tylko do tego, że Iran jest dzisiaj jeszcze bardziej izolowanym państwem niż był, jeśli chodzi o Zachód, jeśli chodzi o świat zachodni, no to bardzo dużo Iran tak naprawdę stracił na tym, co się wydarzyło. I no, Irańczycy próbują teraz budować w regionie sojusze związane też z tymi wydarzeniami, które miały miejsce. Bardzo duże skupienie tutaj jest na Iraku. Starają się Irańczycy regionalnie w tym momencie rozgrywać tą swoją antyamerykańską politykę. Z Teheranu płyną takie słowa, że raczej na wojnę żadną się nie zanosi, no ale wiadomo, to są tylko słowa.
Jak same władze Iranu to przedstawiają swoim obywatelom, no ginie, no może nie druga osoba w państwie, niech już panu będzie, ale no osoba, o której mówią, że jest współarchitektem już nie tylko sił irańskich specjalnych, nie tylko polityki irańskiej także, bo przecież mimo, że politykiem de facto nie był, to pod politykę wewnętrzną też, ale w ogóle architektury pokoju na Bliskim Wschodzie twórcą był ten człowiek, generał Soleimani. No i teraz go nie ma realnego odwetu, nie giną dziesiątkami żołnierze amerykańscy. Jak to reżim czy władze w Teheranie tłumaczą swoim obywatelom?
W Iranie ta polityka antyamerykańska jest coraz bardziej widoczna, jeśli chodzi o propagandę, to tutaj nie brakuje codziennych doniesień o tym, jak to złą politykę prowadzi Trump i jak kolejne jego posunięcia zbliżają tylko Amerykę do upadku i są nielogiczne zdaniem władz irańskich. Właśnie w tym świetle przedstawiane jest chociażby to, od czego dzisiaj zaczęliśmy tę rozmowę, czyli porozumienie dotyczące pokoju między Izraelem a Palestyńczykami. I na ten moment ta zemsta, która została jakby zapowiedziana przez Irańczyków, przez stronę irańską, ona jest gdzieś tam zawieszona. Nie mówi się o tym głośno, że będziemy atakować Amerykanów, będą ginąć. Natomiast no, te wszystkie doniesienia, które mieliśmy związane z rannymi żołnierzami amerykańskimi, którzy ucierpieli w tym irańskim ataku na amerykańską bazę, są zawsze na czołówkach irańskich gazet podawane. Także no, Irańczycy sami w sobie, rząd irański może tak, jest z tego, wydaje się być wręcz dumny, że jako pierwsze państwo od no, niepamiętnych czasów zaatakował Amerykanów w sposób taki otwarty.
Co jeszcze możemy się spodziewać po Donaldzie Trumpie, jego polityce na Bliskim Wschodzie? Rok wyborczy, rok gorący. Być może likwidacja Soleimaniego będzie za mało, żeby zaspokoić wyborców. Jakie są spekulacje, jakie będą kolejne ruchy w tym już trwającym roku na Bliskim Wschodzie
tutaj
amerykańskim?
Tutaj się bardzo, bardzo dużo rzeczy dzieje ze strony prezydenta Trumpa. Rzeczywiście no, zapowiedzi są rozmaite, bo tutaj nie tylko wspomniany pokój między Izraelem, plan pokojowy między Izraelem a Palestyną, który no, jest delikatnie mówiąc mało realny do sfinalizowania. Sytuacja w Iranie, która się ogniła na linii Iran-Stany Zjednoczone, choć tutaj uważam, że Stany Zjednoczone akurat są zwycięskie w pewnym sensie, bo tak naprawdę nakładają coraz większe, coraz cięższe jarzmo na Iran, coraz cięższe sankcje. Na tym cierpią oczywiście cywile, powiedzmy ludzie, społeczeństwo irańskie głównie, nie mułowie, którzy tam rządzą, ale to już jest jakby zupełnie inna kwestia. W Afganistanie również Donald Trump zapowiada, że zakończy cały konflikt, wyjdą z wojska amerykańskie, są negocjacje z talibami. Tylko że tam też sytuacja jest w tym momencie wielce skomplikowana i o tym też się ostatnio niewiele mówi, ale tam jest jeden z największych kryzysów w tym momencie od wielu miesięcy, a może nawet i lat, bo nie ma porozumienia, jeśli chodzi o władzę między doktorem Abdullahem a Ashrafem Ghanim. Także dzieje się dużo, a prezydent Donald Trump też ma bardzo wiele pomysłów na to, co robić na Bliskim Wschodzie, choć przede wszystkim mówi o tym, że Stany Zjednoczone będą powoli się wycofywały z wielu miejsc, w których są zaangażowane, ale de facto wydaje mi się, że nie należy do końca w to wierzyć, że tak będzie.
powiedział Jakub Gajda, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. To ja mam też informację może z bardzo Bliskiego Wschodu, szczególnie dla Polski. Trwa w Soczi spotkanie Putin i dwóch prezydentów, Putina i pana Aleksandra Łukaszenki. No i po pierwszym komunikacie teraz trwają rozmowy, to już się skończył po rozmowy w rozszerzonych składach, ale oświadczenie po rozmowie dwóch prezydentów są takie, że nie ma przełomu, nie ma żadnego przełomu w negocjacjach, tak noszą polscy eksperci. To jeszcze Państwu będziemy w trakcie rozwijania się dzisiejszego popołudnia tłumaczyć. Dziękuję bardzo, panie Jakubie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Do usłyszenia. 16:44 na zegarach. To teraz Johnny Cash, bo ja Państwu o 16:04 brutalnie przerwałem Johnny'ego Cash'a. Tak nie wolno robić. To nieładnie, więc naprawiam moją niedelikatność i nietaktowność z początku audycji. I teraz wszyscy razem posłuchamy Johnny'ego Cash'a.